Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Piękną balladą wileńską o Matce Boskiej Ostrobramskiej w wykonaniu wilnianki Ewy Szturo rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Miło, że są Państwo z nami. Michał Rzepiak, kłaniam się Państwu.
I Andrzej Urbański, ja również się kłaniam. Drodzy Państwo, Ewa Szturo była gościem Festiwalu Wilno w Gdańsku, który odbył się w miniony weekend. Oczywiście i my także byliśmy na dziedzińcu Forum Gdańsk, na którym goście z Wilna zaprezentowali bogaty program artystyczny i literacki. Były też dyskusje i debaty o tożsamości, losie i tradycji wileńskich gdańszczan.
Odwiedzający Dni Wilna w Gdańsku mogli skosztować jak zawsze wyśmienitych kulinariów kresowych, kupić wyroby rzemiosła i sztuki ludowej. Posłuchajmy, co o tym wydarzeniu powiedzieli nam Tomasz Snarski, dyrektor artystyczny festiwalu, siostra Michaela, dyrektorka wileńskiego hospicjum i Anna Adamowicz z Wilna.
Jak podsumować 3 dni ponad 100 gości, koncerty, spotkania, jednym słowem, po prostu znowu Wileńskie Serca zabiły w Gdańsku. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ udało się stworzyć taką wspólnotę z różnych środowisk. Jedni, którzy są zorientowani na perspektywę historyczną, inni, którzy są zorientowani na perspektywę literacką, jeszcze inni, którzy szukają muzyki, ale wszystkich łączy Wilno.
Państwo mieliście niesamowitą okazję po prostu patrzeć na poetów. I szczerze powiem, że nie wiem, czy będziemy w stanie ich usłyszeć dzisiaj, ale podejmiemy taką próbę. Jonas Jankauskas.
Labas vakaras. Dobry wieczór.
Labas.
Žodis priverčiantis pasaulį degti ir laisvę praradusi vertę, kai už jos...
Slovo, co sprawia, že świat staje v ogniu i wolność, co niewiele jest warta, gdy za nią nie stoi już nikt. To niekończący się potok kryzysów i prób, treści zmiennej przyszłości, zamkniętej pętli ludzkiego lęku i chciwości. Myśli, co mitami się rządzą, nie powstrzymają marszu historii, choć fakty są inne, przyszłość napawa strachem, to w imię prawdy heroiczne roi się śmierć.
Jeszcze raz wielkie brawa, poezja, która przynosi pokój, razem dla wolności pokoju, Gdański Klub Poetów i nasi goście z Litwy.
Właśnie trwa koncert Muzyczna Podróż do Wilna artystów, absolwentów Gdańskiej Akademii Muzycznej, ponieważ też mamy taką tradycję. W piątek i sobotę były świetne koncerty gości z Litwy. No niezapomniany koncert The Roop. To jest coś niesamowitego. Myśmy wszyscy w tym koncercie tańczyli, bawili się, a w niedzielę zawsze już tak jest spokojniej. Zaczyna nam brakować już, bo zaraz się skończy Wilno w Gdańsku, ale wtedy jeszcze bierzemy taką muzyczną podróż do Wilna.
Mi się wydaje, że to podsumowanie przede wszystkim jest bardzo takie pozytywne. Bardzo mnie zaciekawiły między innymi rozmowy takie literackie z tłumaczami, z autorami, z naukowcami. Oczywiście takie gremium profesorskie tutaj mówiące do rzeczy i schodzące, że tak powiem, swoich wyżyn akademickich. Bardzo mnie to cieszy, że ten akcent hospicyjny taki jest odczuwalny, wyraźny. No on jest ciągle, ale tym razem był bardzo dobry, krótki film i zauważyliśmy tam właśnie stojąc na tym stoisku hospicyjnym, że ludzie jak usłyszeli coś z ekranu, do nas po prostu przychodzili, żeby wrzucić ten swój symboliczny, a czasami bardziej niż symboliczny grosik. Mówię oczywiście o hospicjum imienia błogosławionego Michała Sopoćki w Wilnie. I też to jest ważne, że na przykład z nami dosłownie kilka dni były wolontariuszki z gdańskiego hospicjum, bo ta współpraca cały czas trwa.
By czynić dobro, świetliste dusze inaczej żyć nie mogą. Jezu, ufam Tobie, kieruj naszą drogą. Moc przebaczenia daje nam największy owoc.
Ja powiem, żeby pójść dalej, myśląc o naszym wileńskim hospicjum, to dopowiadam, jesteśmy tu w Gdańsku, żeby to, co nam ktoś ofiarował tutaj na naszym stoisku hospicyjnym jest, ktoś zechciał wziąć i złożył ofiarę i z tej ofiary po prostu będziemy szli dalej. Ja mówię, weźmie ktoś zrobioną czapeczkę dla dziecka, czy książkę, która tu leży obok na stole, ale bierze za serce historia, bo mamy tu robione skarpetki, szaliczki i to się odezwała kobieta, która z płaczem mówi, popełniłam złe czyny, jestem na dożywociu, do końca życia nie zobaczę wolności. I ona to robi, systematycznie przesyła i mówi, zróbcie coś, żeby ktoś to kupił i pomógł, bo ja tak chcę pomóc wam, waszemu hospicjum, waszym chorym, a żeby Bóg mi darował to, co złego uczyniłam.
Bardzo to cieszy, że koncerty młodych wykonawców przeplatało się właśnie z pięknymi balladami Ewy Szturo na przykład. Bardzo mi się podobało takie podsumowanie właściwie tych naukowców, profesorów tutaj, którzy mówili o tej przestrzeni między Wilnem i Gdańskiem, no bo ludzie tak się losy poukładały, że parę pokoleń wstecz wylądowali właśnie w Wilniucy tu w Gdańsku, że ci młodzi też przyjeżdżają teraz często do Polski, do Gdańska z racji studiów, z racji wymiany, z racji projektów i to jest ważne, że to jest ta kontynuacja. Ja jestem stara nauczycielka i uważam, że kontynuacja jest niezmiernie ważna i właśnie włączenie tych młodych do tego, bo wtedy nie wygaśnie coś mądrego i ważnego, jeżeli to będą nie tylko kombatanci, którzy płaczą czasem nad przeszłością, ale właśnie to mówiąc o pani profesor Jani, on było, że ona nie lubiała być kombatantką i ja szanuję i kocham kombatantów zresztą też i będąc też tutaj na tych dniach Wilna w Gdańsku, cały czas przypominałam środowisko akowskie gdańskie, które no niestety już za chmurek spogląda na nas praktycznie już, a wszyscy odeszli ci moi serdeczni, starzy, dobrzy, kochani, wilniucy, znajomi, przyjaciele. Wielomóstwo to jest grzech starych nauczycieli, więc żeby nie wpadać w wielomóstwo, po prostu dziękuję Gdańskowi i mam nadzieję na następne spotkanie. Zapraszam do Wilna.
No festiwal, mam nadzieję, będzie trwał. Także tu jestem przekonany, że wszyscy się spotkamy. Za 2 tygodnie jest Gdańsk w Wilnie. Potem te spotkania gdańsko-wileńskie już na tym takim poziomie organizacji pozarządowych, naszej współpracy. Właśnie to, co się dzieje, czy w Towarzystwie Miłośników Wilna Ziemi Wileńskiej, co się dzieje na Niwie Literackiej, co się dzieje w Fundacji Pomorskich Kresowian, po prostu cały czas jest w Gdańsku, tak? To nie jest tak, że tylko nasz festiwal i potem cały rok nic. Nie, cały rok tak naprawdę mamy na okrągło w różnym wymiarze kontakty z Wilnem i z tego się po prostu bardzo cieszę.
Życie to chwila, więc oczy otwórz, bo drugiej szansy możesz nie otrzymać znowu, by kochać bliźnich i ofiarować siebie.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Za rok odbędzie się 20. już, a więc jubileuszowa edycja festiwalu Wilno w Gdańsku, na którym oczywiście będziemy.
A teraz, szanowni państwo, przenieśmy się do Lwowa, który w mijającym tygodniu odwiedziła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. O tym opowiedzą nasi korespondenci z Kuriera Galicyjskiego Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało.
Witamy serdecznie słuchaczy Kresowego Saloniku. Tak jak pan wspomniał, w miniony poniedziałek z wizytą we Lwowie przybywała pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda. Małżonka prezydenta Polski przekazała rezonans magnetyczny dla 8. Miejskiego Szpitala Klinicznego. Odwiedziła też placówkę medyczną dla dzieci w obwodzie lwowskim. Tutaj przyjmują ciężko chore dzieci z całej Ukrainy, a następnie ewakuują je do Polski oraz innych państw europejskich.
Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda odwiedziła też uczniów i nauczycieli polskich szkół nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny i nr 24 imienia Marii Konopnickiej. Pierwszoklasistom wręczyła wyprawki szkolne.
Minister Jacek Siewiera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, podkreślił, że wizyta małżonki prezydenta stanowi świadectwo wsparcia i zaangażowania strony polskiej dla Ukrainy zmagającej się ze zbrodniczą napaścią Rosji.
Podobnie jak w przypadku pana prezydenta, tak samo i w przypadku pierwszej damy, zaangażowanie w okazanie wsparcia naszemu sąsiadowi, naszym przyjaciołom ukraińskim jest sprawą priorytetową. To jest sprawa istnienia nie tylko naszych wieloletnich relacji między państwami, ale pokazania, że właśnie w tym trudnym okresie, nie wtedy, kiedy państwa rozwijają się w sposób nieograniczony, kwitnący i spokojny, bezpieczny, ale właśnie w czasach kryzysu ta odwaga nabiera szczególnego znaczenia, a przyjaźń wystawiana jest na próbę i obecność pani prezydentowej jest dowodem tych ważnych relacji.
Agata Kornhauser-Duda złożyła również wieniec i zapaliła znicze przy płycie głównej cmentarza obrońców Lwowa oraz na mogiłach polskich żołnierzy 1939 roku na cmentarzu Mościskach. Małżonce prezydenta Polski towarzyszyli ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki i konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz.
A teraz przenieśmy się do obwodu tarnopolskiego. W Czortkowie został odsłonięty obelisk pamięci tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Uroczystość przypadła w 500. rocznicę nadania Czortkowowi praw miejskich przez króla Zygmunta I Starego.
Podczas uroczystości odczytano listy od prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
Monument poświęcony polskiej parze prezydenckiej stanął na terenie istniejącego już skweru imienia Lecha Kaczyńskiego. Napis na pomniku brzmi: te dęby posadzono dla uczczenia pamięci polskiej pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, którzy zginęli za wolną Polskę i wolną Ukrainę 10 kwietnia 2010 roku.
Pomnik pamięci Marii i Lecha Kaczyńskich w Czortkowie powstał z inicjatywy Polsko-Ukraińskiego Komitetu Społecznego przy wsparciu władz miasta oraz dzięki finansowaniu przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. To wszystko na dziś. Z Lwowa Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy naszym lwowskim korespondentom, a jest już z nami redaktor Daniel Wojciechowski. Po kresowym kalendarium historycznym i krótkiej przerwie zaprosimy państwa na film Orlęta Grodno 39, który wszedł na ekrany polskich kin. A teraz oddajmy już głos redaktorowi Wojciechowskiemu.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Rozpoczniemy dzisiaj trochę niechronologicznie nasze kalendarium, bo od niedzielnej daty. Otóż 11 września 1932 roku, czyli równo 90 lat temu, w katastrofie lotniczej zginęli najsłynniejsi przedwojenni lotnicy. porucznik Franciszek Żwirko i inżynier Stanisław Wigura. Ten pierwszy urodził się w 1895 roku w Święcianach na Wileńszczyźnie, drugi natomiast w Żytomierzu w 1903 roku. Żytomierz to miasto na dzisiejszej Ukrainie. W sierpniu 1932 roku, kilkanaście dni przed tragiczną śmiercią, porucznika Żwirkę można było usłyszeć na falach wileńskiej rozgłośni Polskiego Radia.
Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego, porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez tworzy w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do Was słuchacze.
Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my, przebywając trasę rajdu, który długo przynosiło około 7,5 tysięcy kilometrów, baczyliśmy uważnie na to, by oszczędzać o ile możliwe maszyny. Zwycięstwo nasze dało nam przeżyć dumę, że w Polsce nie tylko, że żywym jest umiłowanie powietrza, ale Polska chce, musi i potrafi wydać się do siły zdolne rywalizować powietrzu z obcymi.
Kilka lat później, tym razem 11 września 1938 roku, po remoncie rodzinnego domu Adama Mickiewicza w Nowogródku otwarto w nim Muzeum Poety. W Nowogródku znalazł się między innymi fotel poety, notatki, książki i akta sądowe ojca. Wszystko uległo zniszczeniu 22 czerwca 1941 roku podczas niemieckiego bombardowania. Muzeum odbudowano pod koniec lat 80. XX wieku. Wspomniałem o Wieszczu Narodowym, to jeszcze wspomnienie o drugim z nich. Otóż 7 września 1824 roku w Wilnie zmarł August Becky, ojczym Juliusza Słowackiego. Przypominam, że mamy rok polskiego romantyzmu, więc o romantykach będziemy mówić zapewne możliwie często. Wracając do Augusta Becky, był on pierwowzorem postaci doktora z trzeciej części Dziadów Mickiewicza. Pokrótce, August Becky jako profesor i członek władz Uniwersytetu Wileńskiego odbierany był przez Mickiewicza jako zdrajca i współpracownik senatora Nikołaja Nowosilcowa. W 1832 roku Juliusz Słowacki po lekturze trzeciej części Dziadów uznał przedstawienie jego ojczyma za krzywdzące i zniesławiające. Chciał w związku z tym wyzwać Adama Mickiewicza na pojedynek. Do pojedynku oczywiście nie doszło, ale pozostała niechęć obu poetów. August Becky zginął od porażenia piorunem w swoim mieszkaniu przy ulicy Zamkowej 7 w Wilnie. Piorun, który zabił profesora, miał być piorunem kulistym. Na koniec informacja muzyczna. Otóż 8 września 1944 roku w Wilnie urodziła się piosenkarka Ada Rusowicz. Po ekspatriacji dzieciństwo spędziła w Dzierzgoniu, a szkołę ukończyła w Sztumie. Czym byłby świat bez ciebie? Tego posłuchamy na koniec kalendarium. Słowa Marek Gaszyński, a muzykę napisał urodzony w Stanisławowskim Janusz Popławski. Śpiewa Ada Rusowicz ze zespołem Niebiesko-Czarni.
Nie ma no.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Zaczynam dzień, nie myślę o tym, co kiedyś się zdarzyło. Być tu i teraz, to jedno wiem, bo życie jedno mam i chwil nie tracę na wspomnienia, bo teraz jest mój czas i wciąż go jeszcze mam. Bo życie jedno mam i chwil nie tracę na wspomnienia, bo teraz jest mój czas i wciąż go jeszcze mam. Spojrzenia kobiet i dotyk ciepłych dłoni, smak morskiej bryzy, zmęczenia ból, tęcza na niebie, czyjś cichy płacz za ścianą. Już nigdy więcej nie będzie tak, bo życie jedno ma i chwil nie tracę na wspomnienia, bo teraz jest mój czas i wciąż go jeszcze mam. Bo życie jedno mam i chwil nie tracę na wspomnienia, bo teraz jest mój czas i wciąż go jeszcze mam. Jedno mam i chwil nie tracę na wspomnienia, bo teraz jest mój czas i wciąż go jeszcze mam. Bo życie jedno mam i chwil nie tracę na wspomnienia, bo teraz jest mój czas, bo teraz jest mój czas.
Z pewnością utwór Bo życie jedno mam znany jest Państwu nie tylko z programu telewizyjnego Sanatorium Miłości. To oczywiście Edward Hulewicz, piosenkarz estradowy, kompozytor i autor tekstów. Założyciel w latach 60. ubiegłego wieku oczywiście zespołu rockowego Tarpany. Występujący potem w zespołach Heliosi i Canon Rytm, a także indywidualnie.
Edward Hulewicz urodził się w Bereznem, miasteczku polsko-żydowskim w powiecie kostopolskim na Wołyniu, miasteczku w czasie wojny okrutnie doświadczonym przez Rosjan, Niemców i Ukraińców. Po wojnie i ekspatriacji na Pomorze w Kwidzynie Hulewicz ukończył liceum, a potem Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku. Odszedł od nas 4 września w wieku 84 lat.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, od wczoraj w kinach możemy oglądać film Krzysztofa Łukaszewicza Orlęta Grodno 39. To fabularna opowieść o obronie polskiego miasta na Kresach przed Armią Czerwoną w roku 1939. Jak wiemy, do walki z sowieckim najeźdźcą Między 20 a 22 września 1939 roku stanęły nieliczne oddziały wojskowe i straży granicznej wspomagane przez ludność cywilną i młodzież szkolną, w tym harcerzy. Producentem filmu jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, współproducentem Telewizja Polska. Pokaz premierowy filmu, na który zostaliśmy z panem Michałem zaproszeni, odbył się w miniony poniedziałek w Warszawie.
Premiera była okazją nie tylko do wcześniejszego obejrzenia filmu, ale także do spotkania z reżyserem i aktorami. W filmie obraz przedwojennego Grodna i agresji sowieckiej na Polskę widziany jest oczami Leona, chłopca wyznania mojżeszowego, którego zagrał 14-letni Felix Matecki. Na ekranie towarzyszą mu doświadczeni aktorzy, m.in. Jowita Budnik, Filip Gurłacz, Bartłomiej Topa czy Andrzej Mastalerz. Rozmawiając z aktorami, staraliśmy się dowiedzieć, jak przygotowywali się do ról, jaką mieli świadomość historyczną kresów i tamtych wydarzeń sprzed 83 lat.
Drodzy goście, już za kilka minut będą mieli Państwo okazję obejrzeć film Orlęta Grodno 39. Film, który w czasie, gdy za naszą wschodnią granicą znów toczy się wojna i znów agresorem jest Rosja, tym bardziej porusza. Panie i panowie, przed państwem reżyser filmu Orlęta Grodno 39, pan Krzysztof Łukaszewicz. Zapraszam serdecznie.
Z jednej strony jest to film o dojrzewaniu, także o pewnym rodzaju walce z wykluczeniem, a z drugiej strony jest to też film o siłach polskości.
Gram Zbyszka. I który z was mi zawroni?
Nie możesz grać polskiego rycerza.
Nie mogę zagrać Niemca. Nie mogę zagrać polskiego rycerza. To nudno się robisz, jak mówisz, wiesz? I tak się ciebie nikt nie słucha.
A co nie umiesz Bogu rodzicy, Rotman?
Felix Matecki, zagrałem rolę Leosia Rotmana w filmie Orlęta Grodno 39. Historię Orląt Grodzińskich nie znałem wcześniej, nie zagłębiałem się w tą historię, lecz kiedy przeczytałem scenariusz, zacząłem jakby się powoli wcielać już w tą rolę, to zacząłem się interesować tym tematem, zacząłem czytać na ten temat, bardzo się zainteresowałem, no i to granie w tym filmie i to odgrywanie tego scenariusza to było coś, co przeżyłbym jeszcze raz, to było coś niesamowitego.
Jego twarz prawie chłopięcą okalały długie i jasne włosy.
Ale Tadek, nie ma długich włosów, panie psorze.
Tu nie chodzi o włosy, panie psorze. Przegrałem zakład, więc ustępuję roli Zbyszka na rzecz kolegi Leona Rotmana. Siadaj się do miejsca. Siadaj, Leosiu.
Wiecie panowie, no ja tutaj po prostu z takim...
Andrzej Mastalerz.
Zdumieniem skonstatowałem, że to jest pierwszy film, który opowiada o agresji sowieckiej we wrześniu 1939 roku. Mamy 32 lata nowej Polski i dopiero w 1932 roku mamy premierę filmu, który skupia się na 17 września 1939 roku. Można by powiedzieć lepiej późno niż wcale, ale ja myślę, że no, można by szerzej w przestrzeni popkultury o tych zdarzeniach opowiedzieć. Ale cieszę się, że w końcu ten taki film powstał. To jest film dla wszystkich. Dobre rzeczy bronią się same. Ja uważam, że to jest jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. A dobrze zrobiona rzecz jest i dla małego, i dla dużego.
Doceniam twoje starania, Rotman. Zachowanie poprawione. Noty z mowy polskiej, historii dobre. Ale pojawiły się dodatkowe okoliczności. Twój brat został aresztowany. Za szerzenie komunizmu. W tej sytuacji nie możemy zabrać cię na obóz harcerski. A o twoim ewentualnym wstąpieniu do harcerstwa porozmawiamy po wakacjach.
Tak, ja tutaj muszę chylę czoła przed Krzysztofem Łukaszewiczem, reżyserem. Nie chcę tutaj państwu odbierać przyjemności oglądania, ale moim zdaniem kolega Filip Matecki, który grał główną rolę, on powinien dostać nagrodę za to, co zrobił. Filmową, zawodową nagrodę.
To wreszcie Stalinska zagra Danusię czy Jagienkę?
To zależy, czy Tadek zagra Zbyszka czy Króla Jagiełły.
Będą się całować?
Jest to pierwsze wyzwanie pod względem aktorstwa filmowego.
Almira Nawrok.
Na pewno nie było łatwo. Samo wczucie się w rolę trochę zajęło, aczkolwiek później z każdym dniem czułam się coraz lepiej i coraz łatwiej było mi przekazać to, co mogła czuć bohaterka. Film opowiada o początku II wojny światowej, o najeździe Sowietów na Polskę, aczkolwiek cała historia jest przedstawiona przez oczy dziecka, przez to, jak się właśnie młodsze osoby czuły w obliczu zagrożenia, jak się jednoczyły, jak starały się pomóc pomimo niewielu lat. Czy na pewno bardzo wiele dowiedziałam się na planie filmowym, przygotowując do roli. Dużo więcej poznałam aspektów samej II wojny światowej. W szkołach poznajemy historię ogólną II wojny światowej, jednak nigdy tak dobrze nie było przedstawiony sam początek.
Naczelnik, to mój brat, towarzysz. Maluje drali z domu, już ja mu dam
czuł. Twój brat? A ty jak długo w partii? Rozwiernulisz. Na kolenie.
Ja nie jestem fanem historii. Gdzieś ona nigdy nie leżała w kręgu moich zainteresowań, nigdy nikt nią nie zaraził.
Filip Gurłacz.
Teraz, nabierając lat doświadczenia, stając się ojcem, bo jestem ojcem przeuroczego, półtorarocznego syna, zadaję sobie takie pytania o tożsamość, o to skąd jestem, o to komu to zawdzięczam. I ona gdzieś się wdziera, tak ta historia, w moje życie. Ona nie daje mi w ogóle odetchnąć, przypomina o sobie nieustannie. Ten film jest tego dowodem, między innymi.
Ty kto?
To mój syn Leoś, ma 12 lat.
Od jak dawna Jakub prowadził działalność komunistyczną? Nie chcę pani mówić. Pani Rotmanowa w domu, to zabierzemy panią na komisariat. A jak będzie tak pani milczeć do rana, to wasz młodszy synek trafi do izby dziecka. A stamtąd to już niedaleko do sierocińca.
Tak, ja gram złego, natomiast gram też młodego. I absolutnie nie broniąc postaci, wydaje mi się, że ten marksizm, w który on wierzy, przyjdzie czas w tym filmie, w którym trzeba zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji. I wtedy ten czynnik ludzki, to niedoświadczenie życiowe, to takie nieukształtowanie jeszcze, myślę, że ono będzie dostrzegalne. Prywatnie uważam, że ten system do niczego dobrego nie prowadzi. Dowód mamy i na ekranie, i niestety na wschodzie też aktualnie.
A nie mówiłem? Jeszcze z tymi tłukami. No kompletna klapa, przecież tak nie po rycersku.
Ostatnio to idę po rycersku?
No czekaj! Zgadzaj mi co, ale to już!
To jest taka historia, o której trzeba mówić, dlatego powstał ten film.
Arkadiusz Smoleński.
Więcej wiemy o Orlętach Lwowskich. Te Orlęta Grodzieńskie są troszeczkę pomijane jakby w tych naszych historycznych wydarzeniach, a to była historia zupełnie niezwykła, oczywiście tragiczna w swoich skutkach, ale Grodno było też ciekawe tuż przed jakby najazdem Sowietów, bo było wielokulturowe i Krzysztof Łukaszewicz, reżyser, próbował też jakby tym filmem pokazać, jak wyglądały te relacje też przed tym najazdem. To jest ciekawe, co by było, gdyby na przykład Sowieci nie najechali, nie? Jak, do czego by doprowadziły te tarcia między Polakami, między mniejszościami różnymi, ale mnie się wydaje, że to właśnie te tarcia były po to, żeby ze sobą współistnieć. To jest bardzo ciekawe. Ten film jest bardzo wielopoziomowy pod tym względem i temu warto się przyjrzeć. No ten kodeks cały honorowy, prawda, który wtedy obowiązywał, który dzisiaj już, mam wrażenie, jest pewnym wspomnieniem. Do momentu wybuchu wojny w Ukrainie nie spodziewaliśmy się, że kiedykolwiek będzie jeszcze taki potrzebny.
Jeżeli będziesz miał wolę głębszej asymilacji, dojrzejesz do decyzji o chrzczeniu, to będzie można znaleźć ludzi, którzy pomogą. A asymilacja, wybór na nowo wiary, wierz mi chłopcze, będzie pomocne na każdym etapie wchodzenia w dorosłe życie. Bo czy to się nam podoba, czy nie, w taką stronę zmierza reszta tego świata. Nie tylko Niemcy z krzykliwym panem Hitlerem. A zmierza szybko. Szybciej niż nam się wydaje. I przyjdzie tu. Pij herbatę.
Ten film jest fajny, dlatego że on główną rolę gra dziecko. Ja się czuję jak dziecko w tych tematach. Naprawdę, ja czuję jakąś taką bezsilność i bezradność. Ja nie wiem, co by było dobre dla nas. Ja nie wiem, czy my powinniśmy o tym głośno... Na pewno powinniśmy pamiętać. Na pewno, to nie mam wątpliwości. Ale czy my powinniśmy krzyczeć i się domagać? Czy my powinniśmy machnąć ręką i odpuścić? No to też i tu czuję jakiś taki zgrzyt, niesmak. Bo tu już z jednej strony czuję jakąś agresję, taką walkę. A mi się walka ta z tą wojną, te kresy, jakieś koło mi się otwiera dziwne. Z drugiej strony machnąć ręką, to było nasze. To jest nasza historia, to są nasze ziemie, przecież jak. Na tyle, ile mogę powiedzieć, do czego doszedłem na tym etapie, na ten czas, to pamiętać.
nie zapomnieć, pamiętać i przypominać. Ja synowi będę przypominał na pewno tę historię.
Cały naród polski, pobłogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczy z armią, zjednoczony z armią pójdzie ramię przy ramieniu do boju.
Ja jako młody chłopiec nasłuchałem się opowieści dziadków, którzy obydwaj w tych czasach, no jak to się mówiło, w cudzysłowie biegali w partyzantce. Te historie, gdzie uciekali Niemcom, gdzie gdzieś w ogóle zostali na czymś przyłapani, potem gdzieś wywiezieni, potem uciekali. To robiło na mnie duże wrażenie i teraz jak się znalazłem na przykład na moście w Poznaniu, gdzie kręciliśmy tą walkę między Sowietami a Polakami, to wszystko było tak realistycznie odzwierciedlone, że no, w którymś momencie już miałem lekką schizofrenię, bo przypominałem sobie te opowieści dziadków, łączyłem wątki z tym, co się dzieje tutaj i dlatego ten film ma dla mnie niezmiernie sentymentalny wymiar. No i sama praca z Łukaszewiczem, no, to jest reżyser, który wnosi taki rodzaj skupienia na plan, że nie da się nie przeżywać tych momentów, które obowiązują jakby tematycznie danego dnia na planie.
Fenomen tego reżysera, czyli Krzysztofa Łukaszewicza, polega na tym, że on zaprasza do nawet mikroepizodów aktorów.
Anna Oberc.
Daje im szansę i gdzieś pozwala im zaistnieć na dużym ekranie. Ja się czuję zaszczycona, że zagrałam ten okruszek tutaj. W tej historii tak naprawdę wszyscy grali na głównego bohatera, na Felka, który ten film, tak jak powiedział reżyser, że zrobił ten film właśnie Krzyśkowi. Felek, ta wrażliwość młodego chłopaka, ogromny temperament, niuanse, które pokazywał swojej duszy, to jest coś niesamowitego. Krzysztof oczywiście też potrafił go tak uchwycić, fantastyczne zdjęcia. No jest to opowieść o chłopaku, o wojnie, no więc te elementy się składają na tę całą historię o młodym bohaterze. No.
Ci ludzie na pewno wykazali się bardzo wielkim charakterem, wielką odwagą i ja bardzo podziwiam Leosia za tą odwagę i za te wszystkie cechy charakteru, które pokazała na ekranie. Przede wszystkim właśnie odwaga, taka chęć pomocy, bo pomagał Wojsku Polskiemu, pomagał, można by wymieniać, bo tych naprawdę cech charakteru było bardzo dużo.
Ja mam nadzieję, liczę na to, że obejrzy go szerokie grono widzów. On jest tego wart. On jest tego wart z różnych względów. Raz, pamięć historyczna. Dwa, te wydarzenia, o których tak naprawdę niewiele w szerszym odbiorze wiadomo. Do Orlęta to się kojarzą z Lwowem, tak? Pierwsze skojarzenie to jest Lwów, a tutaj chodzi o Grodno, prawda? Bohaterską obronę Grodna. To jest historia o tamtych wydarzeniach. Dla mnie, człowieka wychowanego w troszkę innej rzeczywistości, świadomość historyczna jest troszeczkę inna niż obecnego pokolenia. Nie chciałbym się rozgadywać, z czego to wynika. Ja cieszę się, że młodzi ludzie będą mogli zobaczyć tę historię. Być może to ich zachęci do wnikliwszej lektury dzieł historycznych albo do głębszego zapoznania się z naszą historią, która jest przebogata. A historia, ja mam wrażenie, że w ostatnich czasach, jeżeli chodzi o edukację, to był jakiś taki zapuszczony teren, że młodzi ludzie zbyt mało wiedzieli o naszej historii. A wiadomo, jeżeli my nie będziemy znali własnej historii, no to będzie można z nami zrobić wszystko. Prawda? Nawet na poziomie zwykłej manipulacji. To jest kwestia pamięci. Jeżeli my utracimy pamięć, to utracimy naszą narodowość, tożsamość narodową.
O komentarz, refleksję po premierze filmu poprosiliśmy także dwóch reżyserów, scenarzystów i producentów filmowych różnego pokolenia, Andrzeja Gołębiewskiego oraz Krzysztofa Zanussiego.
Ja bardzo jestem za tym, żeby koledzy kolegów nie recenzowali, od tego są recenzenci. Ale jest to film z ogromnym rozmachem nakręcony, na pewno bardzo profesjonalny. Ale jak mówię, reżyser reżyserowi nie powinien wystawiać cenzurki, więc ja recenzji filmu nie zrobię. Ale na pewno namawiam każdego, kto jest ciekaw historii, żeby to zobaczył.
Jak pan myśli, czy to jest film dla młodych ludzi?
Głównie dla nich, dlatego że oni, którzy nie widzieli wojny, często oglądają ją jako taką kolorową zabawę. Tutaj jest nawet może często nadmiar realizmu, w każdym razie to nie jest pociągający obraz wojny, a należy wszystkich przed nią przestrzegać.
czy w tej opowieści Grodzieńskiej przebiją się kresy, czy te kresy, które nie istniały przez lata, przecież w świadomości Polaków na swój sposób gdzieś może, nie chcę powiedzieć, rzucą.
Grodno jest parę kilometrów od granicy i jednak on jest w naszej świadomości obecny, szczególnie teraz, kiedy na Białorusi nie dzieje się najlepiej.
Każda historia, punkt widzenia okresu II wojny światowej jest bardzo cenna, bo ciągle tych informacji mamy mało. Rzeczywiście nasze kresy naprawdę nie doczekały się ani Wilno, ani Lwów, ani Grodno jakiejś szerszej epickiej opowieści o historii Polski, o właśnie legendarnym obronie Grodna. Znaliśmy tę historię taką trochę tylko właśnie tak bardzo taką powierzchownie. Myślę, że tutaj dotykając tej historii często dosadnymi, mocnymi historiami, myślę, że lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć tę społeczność nie tylko Polski tej kresowej, ale właśnie może Grodna, które było wielokulturowe. I myślę, że film opinię społeczną może miejscami poróżnić, ale myślę, że na pewno on dzięki temu, że jest taki chwilami może przerysowany, może komiksowy, w niektórych opisywaniu polskiej rzeczywistości przedwojennej, skłania nas do zgłębienia tej historii. Ja teraz czuję potrzebę, żeby skonfrontować swoją opowieść, którą znałem, jeszcze raz po tym, co zobaczyłem. I myślę, że to jest jakby wartością i to dobry materiał na pewno czy edukacyjny i do dyskusji społecznej o okresach, o wielokulturowości, o stosunków Polaków i Żydów. Myślę, że to jest jakby bogactwem tego filmu.
Ciekawi jesteśmy Państwa opinii o filmie Orlęta Grodno 39. W związku z tym mamy dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń do kin Helios w Trójmieście. Zaproszenia są ważne do końca tego miesiąca. Prosimy o kontakt po zakończeniu audycji, numer telefonu 601 979 828.
Powtórzę jeszcze numer telefonu 601 979 828. A za tydzień, drodzy Państwo, 17 września, w 83. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Fundacja Pomorskich Kresowian zapraszają na wyjątkowy spektakl, który zaanonsuje Państwu Edward Kiejzik z Polskiego Teatru Studio w Wilnie.
Szanowni słuchacze Saloniku Kresowego, ja, Edward Kiejzik, odtwórca głównej roli w spektaklu Zapiski oficera Armii Czerwonej, serdecznie zapraszam Państwa na spektakl, który odbędzie się 17 września o godzinie 19 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jest mi niezmiernie miło i czuję ogromny zaszczyt, że ten spektakl, który opowiada o tragicznych historiach Wileńszczyzny, Polski, będę miał zaszczyt zagrać w Muzeum II Wojny Światowej w dzień, który jest tak ważny dla nas, dla wszystkich Polaków. Historia II wojny światowej, agresja Niemiec, agresja sowiecka na Polskę akurat łączy się w tym tragicznym dniu 17 września, więc zapraszam Was, aby wspólnie obejrzeć tę historię, którą napisał Sergiusz Piasecki i wspólnie przypomnieć te tragiczne daty, aczkolwiek mamy wielkie zwycięstwa, mamy wielkie radości, by świątkować też, bo wojna II światowa się skończyła, a my musimy zawsze pamiętać prawdziwą historię. Serdecznie Państwa zapraszam.
Bilety na spektakl Zapiski oficera Armii Czerwonej dostępne są w kasach Muzeum II Wojny Światowej. Można je kupić także przez stronę internetową muzeum. W wydarzeniu, które odbędzie się, przypomnę, w sobotę 17 września o godzinie 19, patronuje Radio Gdańsk. A my dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy do słuchania nas za tydzień. Początek audycji, jak zawsze, kilka minut po godzinie 16.
Żegnamy się razem z realizatorką Aleksandrą Woźniak piosenką Nie pytaj już w wykonaniu raz jeszcze Edwarda Hulewicza.
Nie pytaj już. Nie pytaj już, dlaczego śmiech nie dzwoni już wśród naszych ścian bielonych słońcem kiedyś, a smutkiem dziś. Nie pytaj już, nie pytaj już, dlaczego cień zagarnia nas, bezkresny cień. Nie, nie pytaj już, dla nasze dni. Nie biegniesz na spotkanie moje do drzwi. Dlaczego jak bez żagla łódź leczy się dzień? I ciężko niby kamień zapada noc. Nie pytaj już, nie pytaj już, nie pytaj już. Dlaczego noc znowu bez gwiazd, znowu bez snu? I czy to łzy tak błyszczą? Nie pytaj już, nie pytaj już. Dlaczego cień zagarnia nas, bezkresny cień? Nie, nie pytaj już. Nie pytaj już, nie pytaj już. Dlaczego cień zagarnia nas, bezkresny cień? Nie, nie pytaj już.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.